Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie lekarz, pani Justyna Ulińska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pani Justyna jest zastępcą ordynatora oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, a także przewodniczącą zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Wszystko się zgadza.
Tak jest.
I dzisiaj podejmujemy ważny temat, temat, o którym niektórzy lubią mówić, niektórzy omijają go, tak zwani antyszczepionkowcy, ale my dzisiaj obalimy pewne mity, powiemy o ważnych rzeczach. I przechodząc do konkretów, pani doktor, jesień już w pełni, a co za tym idzie, coraz więcej osób wśród nas cierpi na różnego rodzaju infekcje. Media też informują o zwiększającej się liczbie zakażeń na choroby wirusowe. Czy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku widzicie zwiększoną liczbę osób hospitalizowanych z powodu chorób dróg oddechowych, grypy, zapalenia płuc czy COVID-u na przykład?
Hospitalizacje pacjentów z infekcjami układu oddechowego dotyczą chorych najbardziej pokrzywdzonych przez te wirusy i bakterie. Takich, którzy przechodzą te zakażenia ciężko albo z powikłaniami. W związku z czym my w szpitalu zbieramy taką górkę, można powiedzieć, najciężej przechodzących infekcji. Za to koledzy pracujący w POZ-ach, w lekarze rodzinni, to ich codziennością jest obecnie przyjmowanie wielu, wielu pacjentów z zakażeniami układu oddechowego. Rozmawiałam niedawno w całkiem niedużym POZ-cie. Kolega zeznał, że właściwie codziennie diagnozuje dodatni test na COVID. Także ta infekcja jak najbardziej w tej chwili przetacza się. Na szczęście są to w większości zachorowania dosyć łagodne, które nie trafiają do szpitala. Ale również i w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku od września pojawili się ponownie pacjenci ze zdiagnozowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Są to pacjenci, u których rozwinęło się zapalenie płuc, albo pacjenci, których w przebiegu tej infekcji zaostrzyły się ich choroby przewlekłe. Cukrzyca, choroby układu oddechowego, choroby kardiologiczne i to jest wtedy przyczyna, że trafiają do szpitala. Obecnie, jak analizowałam sytuację, od września do dnia wczorajszego chyba ponad 30 osób pewnie hospitalizowaliśmy z powodu COVID-u. Przy czym 2/3 tych pacjentów to są osoby powyżej 70 roku życia. Także tutaj zdecydowanie seniorzy obarczeni wielochorobowością no, mają taki przebieg i takie wskazania, że trafiają do szpitala. Jeżeli chodzi o grypę, to jeszcze trochę za wcześnie, żebyśmy w szpitalu obserwowali tych pacjentów. W grypie taki szczyt zachorowalności dotyczy miesięcy między początek roku, pomiędzy styczniem a marcem i faktycznie my wtedy najbardziej obserwujemy z kolei znowu tych pacjentów z powikłaniami w przebiegu grypy. W ubiegłym sezonie takim najgorszym miesiącem był luty, gdzie trafiła zdecydowana większość hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu i powikłań pogrypowych. Jeszcze w poprzednim sezonie to trochę wyprzedziło jakby ten taki teoretyczny szczyt zachorowań i to był zdecydowanie przełom grudnia i stycznia. Także jeżeli chodzi o grypę, to spodziewamy się, że ci pacjenci dopiero przed nami w szpitalu się pojawią. Może chciałam jeszcze tylko nawiązać, że wśród tych pacjentów z COVID-em, o których hospitalizowaliśmy, większość trafiła do szpitala z rozpoznanym zakażeniem. Niestety zdarzyły się już przypadki na kilku oddziałach zakażeń, które pacjenci nabyli w trakcie pobytu już w szpitalu. I tutaj mój apel jako osoby też odpowiedzialnej za to, żeby nie rozprzestrzeniały się zakażenia szpitalne na oddziałach, do osób odwiedzających swoich bliskich hospitalizowanych z jakiegokolwiek powodu. Pamiętajmy, że teraz wszędzie powszechnie różne przeziębienia nas dotykają i dotyczą. W okresie takiego rozwoju my możemy jeszcze nie mieć objawów, ale odwiedzając chorego w szpitalu jesteśmy w stanie go już zakazić. Dlatego apeluję o taki zdrowy rozsądek i może warto w trosce o naszych bliskich hospitalizowanych, onkologicznych, kardiologicznych czy nawet ze złamaniem do szpitala wybrać się z maseczką. Nie odwiedzać gremialnie całymi rodzinami, tylko wydelegować kogoś z rodziny i oczywiście na pewno tylko i wyłącznie osoby w pełni świadome tego, że są zdrowe, że im nic nie dolega, bo tutaj nie chodzi o jakieś tam funkcjonowanie lepsze czy gorsze personelu, tylko o to, żeby naszym bliskim, którzy już mają problem poważny i trafili do szpitala, nie dostarczyć jeszcze takiego niechcianego prezentu w formie wirusa, który na pewno wydłuży hospitalizację i skomplikuje leczenie.
Wspomniała Pani o maseczkach. Był taki czas, że one już odeszły w zapomnienie, ale mam wrażenie, że ostatnio się spotyka coraz więcej osób w maseczkach i wracają do łask.
Ja myślę, że ten szalony czas, który był związany z epidemią COVID-u, pewne zalecenia oczywiście może mogliśmy się srożyć, były mądrzejsze albo mniej trafione. Natomiast jeżeli chodzi o użycie maseczek w niektórych przypadkach, w niektórych sezonach i w niektórych miejscach, a takim miejscem na pewno jest wizyta u bliskich w szpitalu, czy wizyta z własnym przeziębieniem u swojego lekarza rodzinnego, to jest miejsce, w którym naprawdę powinniśmy pomyśleć o tym, że warto to założyć dla ochrony siebie, dla ochrony innych. Również takie miejsca dużych zbiorowisk, dużej ilości osób. Tutaj na przykład komunikacja miejska, którą przemieszczają się często osoby starsze, takie po 65 roku życia, które są szczególnie narażone na te wirusy, może być miejscem fantastycznego rozprzestrzeniania się wirusów. I to nie to, że mamy nakaz zakładania maseczek, ale może nieraz zdrowy rozsądek byłby wskazany, żeby wykorzystać tą formę ochrony, mówię, siebie i otoczenia.
Pani doktor, do COVID-u jeszcze wrócimy na pewno, a teraz chciałem powiedzieć o grypie. Co ze szczepieniami na grypę? Czy warto się zaszczepić i czy to jest mit, że grypa to tylko lekka gorączka i trochę dreszczy?
Oczywiście tu zacznę od końca, że na pewno jest to mit. Grypa jest jedną z poważniejszych chorób, bardzo szeroko rozpowszechnionych, które corocznie zbierają żniwo również w postaci niestety ciężkich powikłań i zgonów pacjentów. Grupą, która najczęściej choruje na grypę, są dzieci między tam 5 a 14 rokiem życia. I to ta grupa jest trochę uznana za takich, przepraszam, brzydko powiem, roznosicieli wirusa grypy, bo na szczęście osoby w tym wieku nie chorują ciężko. Aczkolwiek również mogą wystąpić powikłania u dzieci w postaci zapalenia ucha środkowego czy zapalenia płuc. Natomiast mówię, to jest taki świetny rezerwuar wirusa, który doskonale zaraża osoby dorosłe i zaraża również seniorów, o których tutaj, jeżeli mówimy o kontekście grypy, szczególnie powinniśmy dbać, bo te ciężkie zachorowania na grypę, ciężkie powikłania dotyczą najczęściej osób powyżej 60 roku życia. To u tych osób zdarzają się ciężkie zapalenia płuc. Bardzo często wirus grypy lubi się z bakteriami, toruje taką drogę infekcji bakteryjnej, w związku z czym rozwijają się ciężkie zapalenia pneumokokowe płuc, sepsy pneumokokowe. Grypa jest taką chorobą, która uruchamia kaskadę takiego układu krzepnięcia, w związku z czym w przebiegu grypy i po grypie mamy bardzo dużo powikłań takich sercowo-naczyniowych. To dotyczy zwiększonego ryzyka zawałów serca, udarów mózgu, chorób, które nie zawsze wiążą nam się bezpośrednio jakby z wirusem, a tymczasem wszelkie badania, wszelkie przedstawione dane udowadniają, że przebycie na przykład zapalenia płuc zwiększa w ciągu roku po zapaleniu płuc jeszcze o 50% ryzyko zawału serca czy udaru mózgu u starszych osób. Także na grypę musimy patrzeć nie tylko jako na ostrą chorobę, taką infekcyjną układu oddechowego, ale również to, że ona może nieść ze sobą bardzo, bardzo wiele poważnych powikłań, które mogą zostać na całe życie. Jeżeli chodzi o osoby starsze, to niestety przechorowanie ciężkiego zapalenia takiego grypowego płuc może spowodować taką utratę autonomii, którą do tej pory nawet 80-latek mógł całkiem dobrze funkcjonować i być samodzielny. Natomiast przebycie tej choroby często powoduje dużo gorszą taką samodzielność w funkcjonowaniu. Bardzo często niestety osoby te wymagają już potem opieki osób bliskich, nie są samodzielne. I jeżeli mówimy tutaj o szczepieniach przeciwko grypie, to często pojawia się u tych osób, które są przeciwnikami szczepień, czy nie do końca im dowierzają argument, a szczepiłem się, a i tak zachorowałem, czy to w ogóle warto? I tutaj może tak, po pierwsze, pierwszy mit. Szczepionka na grypę nie zawiera żadnego żywego wirusa. Zawiera w ogóle martwe fragmenty wirusa. Nie ma opcji, żeby po szczepionce zachorować na grypę. Mogą wystąpić pewne objawy poszczepienne, przypominające gorączkę, ale one są krótkotrwałe, ustępujące i to nie jest grypa. A drugim mitem w związku z tymi szczepieniami, jeżeli nawet samo szczepienie nie zapobiegnie samemu zachorowaniu na grypę, to zapobiegnie ciężkiemu przebiegowi i powikłaniom, zmniejsza ryzyko zgonu, tak jak mówię, z powodu nawet takim odleglejszym terminie chorób, które niekoniecznie wynikają bezpośrednio z samego przebiegu zakażenia. W związku z czym no tutaj jakby dowody, które przemawiają za korzyścią szczepień, szczególnie w populacji osób starszych, są olbrzymie. Kolejną taką populacją, która o grypie powinna myśleć i się obawiać, to są kobiety w ciąży. To jest taki okres w życiu, w którym przebieg grypy może być taki groźny, powikłany i również jest to zagrożenie nie tylko dla matki, ale również i dla płodu. Są wcześniejsze urodzenia i urodzenia martwe niestety w przebiegu tego zakażenia. Także szczepienie przeciwko grypie jest rekomendowane powszechnie, bezpłatne w tej chwili wśród tych takich najbardziej narażonych grup, no w sposób zdecydowany i jednoznaczny. Niestety u nas w Polsce nie osiągamy fantastycznych progów wyszczepialności. Z ostatnich lat, jakie tam udało mi się odnaleźć, chyba około 5% społeczeństwa szczepi się tylko na grypę. Największy odsetek dotyczy na szczęście seniorów, ale to jest niespełna 20%. To są zdecydowanie za małe wskaźniki, żeby mówić o jakiejś takiej sensownej ochronie.
Mhm. Dobrze, to teraz przejdziemy do szczepionki, która i do choroby, która chyba jeszcze więcej kontrowersji wzbudza, czyli oczywiście COVID-19, który niestety wciąż jest wśród nas. Niektórzy mówią, że zawsze już będzie gdzieś tam wśród nas. Pani doktor, ta szczepionka wzbudza jeszcze więcej kontrowersji. Niektórzy mówią, że uratowała im życie. Niektórzy mówią, że sprawiła jeszcze więcej kłopotów. Jakie jest pani zdanie na temat szczepionki na COVID-19?
Ja mogę przekazać Państwu jakby stanowisko obecnej wiedzy medycznej, jaką posiadamy. Niewątpliwie wprowadzenie pierwszych szczepionek w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wtedy to był ten typ, podtyp Delta. Ewidentnie to widzieliśmy, że osoby zaszczepione nie chorowały albo chorowały dużo łagodniej, a ciężkie zachorowania i zgony pacjentów dotyczyły osób niezaszczepionych. Natomiast wirus SARS-CoV-2 jest wirusem nowym, ciągle mutującym, ciągle zmieniającym swój charakter. Dlatego niestety nie nabywamy takiej odporności długotrwałej, nawet po przechorowaniu COVID-u, bo wirus się zmienia i dokładnie nawet jeszcze nie wiemy, na ile się tam te przeciwciała utrzymują, ale wiadomo jest w tej chwili obecnie, że ani przechorowanie, ani poprzednie szczepionki, które były, nie zagwarantowały nam takiej długotrwałej odporności na COVID. Stąd właśnie wchodzą nowe szczepionki na ten nowy podwariant Omikron. One w tej chwili już są dostępne bezpłatnie u lekarzy rodzinnych. Jest również inna szczepionka, którą można zakupić w aptece, która również obejmuje ten wariant. To jest w tej chwili takie jednodawkowe. Światowa Organizacja Zdrowia teraz zaleca taką jednodawkową podanie tego szczepienia nowego.
Bez znaczenia, czy ktoś był wcześniej szczepiony, czy nie?
Tak, bez żadnego znaczenia co do poprzednich szczepień. Szczególnie rekomendowane jest w pierwszej kolejności zaszczepienie tych osób z grup największego ryzyka. I to są osoby znowu po 65 roku życia. Albo osoby młodsze, w tym również dzieci, ale obarczone dodatkowym ryzykiem, czyli dodatkowymi chorobami. Z tym, że na pierwszym miejscu w tych chorobach jest na przykład otyłość, cukrzyca, choroby układu oddechowego, takie jak alergie czy POHP, choroby kardiologiczne i można by tu wiele wymieniać. Także wiele również osób młodszych, ale obarczonych dodatkową chorobą ma wskazania do tego szczepienia. Tolerancja tych szczepionek no, jest różna. Odczyny poszczepienne mogą się zdarzyć w każdym przypadku. Tu jest trochę kwestia doboru korzyści i do ryzyka, jakie niesie szczepienie, które jest małe, a ewidentnie osiągniętych korzyści, które mogą być w przypadku tych szczególnie narażonych grup naprawdę no, znaczące.
Mhm. Dobrze, powiedzieliśmy sobie sporo o szczepieniach i tak jak większość medyków, pani mówi, że szczepienia to najlepsze lekarstwo, jakie można było wymyśleć na choroby zakaźne, wśród których są także choroby wirusowe i bakteryjne. Z jakimi chorobami udało nam się wygrać już walkę dzięki szczepieniom?
Faktycznie o szczepionkach i o szczepieniach. My teraz, ludzie XX, XXI wieku, dyskutujemy, podważamy to, czy warto, czy nie warto, rozważamy przeciwwskazania. Natomiast troszeczkę wcześniejsze pokolenia nie miałyby żadnej wątpliwości, kiedy ludzkość dziesiątkowały poważne choroby zakaźne, to dostanie, pojawienie się szczepionki, która temu zapobiegała, to było po prostu jedno wielkie wow i każdy by się pewnie o nią w kolejce ustawiał. Jeżeli chodzi, mówimy w chorobach zakaźnych, mówimy o takim zjawisku eradykacji choroby zakaźnej, czyli to jest takie totalne wyeliminowanie choroby zakaźnej, które powoduje, że ona nie występuje ani w organizmach ludzkich, ani zwierzęcych, ani również w otoczeniu. I taką sztandarową chorobą, którą udało się w ten sposób wyeradykować ze świata dzięki szczepieniom, jest ospa prawdziwa, zwana ospą czarną. To jest choroba, która obecnie nie występuje, a ten wirus jest tylko przetrzymywany w bardzo kilku laboratoriach na świecie i stanowi co najwyżej jakiś potencjał do filmów sensacyjnych. Zresztą on jest trzymany po to, żeby w razie czego móc opracować szczepionkę, gdyby ta choroba kiedykolwiek miała wrócić. Kolejną z takich chorób, które dziesiątkowały i budziły przerażenie, jest polio. Zdjęcia takich dawnych szpitali, czy nawet hal szkół z ustawionym tak zwanym żelaznym płucem, na którym trzeba było tak prowadzić terapię osób chorych na polio, no to odeszły do lamusa, ale tej choroby nie udało się wyeradykować. Ona jest bardzo ograniczona. Od lat 80. pewnie WHO ogłosiło cały region Europy regionem wolnym od polio. W Polsce ostatnie zachorowanie dzikim wirusem polio to chyba był 84 rok. Natomiast są jeszcze regiony świata, gdzie tak endemicznie polio występuje, także to jest duże osiągnięcie i spadek takiej eliminacji tym wirusem dzikim o 99,9% zachorowań, ale jednak ta choroba jeszcze istnieje. I kolejnym takim ambitnym programem Światowej Organizacji Zdrowia była eliminacja odry i różyczki. Ale no tutaj niestety nie odniesiono na razie sukcesu. To jest szczepienie, które wzbudza sporo kontrowersji i w Polsce jest szczepionką o takim niestety, która najbardziej zanotowaliśmy spadek wyszczepialności tą szczepionką. W związku z czym efekt jest taki, że od kilku lat co roku właściwie odnotowujemy zachorowania na odrę. One też zmieniły się w związku z sytuacją geopolityczną i migracją społeczeństw, które dotyczył inny kalendarz szczepień, ale niewątpliwie tutaj akurat w tych dwóch chorobach ta odmowa szczepień populacji dziecięcej, gdzie to szczepienie jest obowiązkowe, jest dużym problemem.
A te choroby, nad którymi zwyciężyliśmy, czy to jest zwycięstwo ostateczne, czy te choroby mogą jeszcze do nas wrócić?
Tutaj to będę wróżyć. Myślę, że nie możemy nigdy być pewni takiego pokonania wroga raz na zawsze. Bakterie, wirusy to są bardzo sprytne bestie, które obchodzą w różny sposób pomysły, w jaki my próbujemy je zwalczać. Tu może troszkę zmienię temat, ale bakterie wytwarzają takie mechanizmy unikania na przykład działania antybiotyków, że broń, którą uznaliśmy w XX wieku za po prostu fantastyczną, już wygraliśmy z bakteriami, mamy antybiotyki, jest penicylina, są kolejne rzeczy. W tej chwili zaczynamy mówić o erze poantybiotykowej, bo przegrywamy na całej linii, mamy bakterie, które potrafią wypompować z siebie antybiotyk, czy wytworzyć enzymy, które rozkładają każdy związek, jaki wymyśliliśmy. W związku z czym się staliśmy bezbronni. Minęło nie za dużo czasu, 100-150 lat i się staliśmy, pomału robimy się bezbronni. Wirusy, to pokazuje SARS-CoV-2, mutują w sposób wyprzedzający nieraz naszą pomysłowość i możliwość zareagowania. Więc obawiam się, że chorób zakaźnych się nigdy nie pozbędziemy i one zawsze będą nam towarzyszyć.
To nie jest dobra wiadomość, więc może skończmy czymś bardziej pozytywnym. Pani doktor, podsumowując naszą rozmowę, jeśli ktoś wszedł na antenę Radia KRDP tuż przed chwilą, czy warto się szczepić?
Zdecydowanie warto się szczepić. Ja może podkreślę jeszcze temat, który w tej chwili jest bardzo rekomendowany przez wszystkich ekspertów, że nawet podczas jednej wizyty u lekarza warto przyjąć dwie szczepionki. Na przykład świetnie ze sobą współpracuje szczepionka na grypę i szczepionka na pneumokoki. W dwa oddzielne miejsca podczas jednej wizyty, żeby nie wydłużać też konieczności wizyt kolejnych u lekarza. Dwie szczepionki, które zabezpieczają nas przed naprawdę ciężkim zakażeniem, zapaleniem płuc, które się zbliża wielkimi krokami, bo początek roku się zbliża wielkimi krokami. Zachęcam wszystkich, szczególnie seniorów, dla wielu grup, te obie szczepionki są bezpłatne, udać się do lekarza rodzinnego i zabezpieczyć się przed wylądowaniem z zapaleniem płuc w szpitalu.
I tutaj postawimy kropkę. Mam nadzieję, że ten nowy rok będzie spokojniejszy od poprzedniego, jednak w szpitalu będzie się dużo, dużo mniej działo. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była pani dr Justyna Ulińska z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.